Część druga rekolekcji My, wspólnota pod krzyżem. Rozważanie pierwsze. Żałoba i testament. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy w Chrystusie, siostry, bracia, drodzy przyjaciele. Rozpoczynamy drugą część naszych rekolekcji. Pierwszą poświęciliśmy rozeznaniu nas, Kościoła, w czasie zarazy. Ten czas jest czasem niewyobrażalnego do niedawna zagrożenia, ale jest też dla nas wierzących znakiem, przez który Bóg przemawia. On wzywa nas. Błędem jest próba marginalizowania Boga w tym czasie, poddawania Go kwarantannie, nadmiernego ograniczania dostępu do Niego. Przecież właśnie ten stan, w którym się znaleźliśmy, pokazuje nam, czym jest i czym może być nasz świat wyjałowiony z Boga. Ta jałowość tworzy podłoże dla złowrogiej pandemii. Bóg przemawia do nas, nawet jeśli Go izolujemy. Przemawia choćby przez pamięć o minionych wiekach, w których uczniowie Chrystusa w obliczu kryzysu nieśli poczucie sensu, gesty konkretnej miłości miłosiernej i wyrywali z izolacji, tworząc poczucie więzi. Kończyliśmy nasze rekolekcje myślą może zaskakującą. Oto Chrystus zawiązuje wspólnotę Kościoła nie w warunkach komfortowych, nie po doświadczeniu sukcesu, nie po rozmnożeniu chleba, nie po triumfalnym wjeździe do Jerozolimy, ale w warunkach kryzysu, największego z możliwych, kryzysu krzyża i śmierci Jego samego, założyciela Kościoła. Czy nas to dziwi? Drodzy, czy nie warto zwrócić uwagę na trzy daty, które nas dotyczą w sposób bardzo świeży, bardzo konkretny, wręcz przejmująco konkretny? Rok 2005, śmierć papieża i nasza żałoba. Rok 2010, śmierć przedstawicieli naszego państwa w katastrofie smoleńskiej i żałoba narodowa. Rok 2020, pandemia wirusa, która nas dotyka i stawia na granicy życia i śmierci. W każdym z tych dramatów stawaliśmy się i stajemy coraz bardziej wspólnotą. Stawaliśmy się i stajemy bardziej ludzcy, bardziej solidarni, bardziej mądrzy i dobrzy. Śmiem tak twierdzić. Bardziej mądrzy i dobrzy. Czy to nie zastanawiające? Zatrzymajmy się dzisiaj przy roku 2005, który był swoistą lekcją Ars Moriendi, sztuki umierania, której udzielił nam i całemu światu święty Jan Paweł II. Warto spojrzeć na tę śmierć w pewnym kontekście. Kilka dni przed papieżem 31 marca 2005 roku zmarła w Stanach Zjednoczonych Terry Schiavo. W roku 1990 Terry Schiavo doznała ciężkiego zawału serca i chwilowego zatrzymania jego czynności. Pojawiło się wówczas niedotlenienie, które doprowadziło do nieodwracalnego uszkodzenia kory mózgowej. Podjęto akcję reanimacyjną, w wyniku której organizm kobiety podjął samodzielnie pracę serca i płuc, ale Terry pozostała na stałe w stanie utraty świadomości. I oto właśnie w roku 2005, po długich staraniach męża 41-letniej wówczas kobiety, sąd na Florydzie podjął decyzję o zaniechaniu jej żywienia i polecił usunięcie z głębnika. To znaczy poddał ją eutanazji poprzez zaniechanie dożywiania i dowadniania. Nie ocalił jej sprzeciw rodziców, a nawet interwencja Kongresu i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Terry Schiavo umarła 31 marca, po kilkunastu dniach od chwili odłączenia jej od zgłębnika, przez który była żywiona. Można powiedzieć, że jej śmierć stała się obrazem współczesnego modelu śmierci zdziczałej. Taka śmierć jest efektem wzajemnego przenikania się, a zarazem konfliktu między optymizmem, który płynie z wiary w moc technologii, a utraconą wizją scalającą świat. Taka śmierć przejawia się w jej spychaniu, w nicość ontologiczną, aksjologiczną, odczłowieczeniem pacjenta umierającego, medykalizacją choroby. To jest śmierć za parawanem człowieka uzależnionego całkowicie od aparatury medycznej, człowieka osamotnionego, straszliwie osamotnionego. I oto w obliczu tej śmierci Amerykanki, która była jakby potwierdzeniem naszego stanu ducha, naszej cywilizacji, odczłowieczonej, a oddającej się w bezmiar mocy technologii, Jan Paweł II przywrócił nam prastary i piękny obraz śmierci oswojonej. Końcowy etap choroby Jana Pawła II zaczął się w czwartek, 31 marca wieczorem. Wskutek infekcji dróg moczowych nastąpiła zapaść sercowo-naczyniowa, połączona z bardzo wysoką gorączką. Zdając sobie sprawę z tego, że niedługo może umrzeć, papież przyjął święty wiatyk, czyli komunię udzielaną umierającym. Udzielił mu jej kardynał Marian Jaworski, tak bliski papieżowi. Następnego dnia stan zdrowia Ojca Świętego pogorszył się jeszcze bardziej. Wystąpiła niewydolność sercowo-naczyniowa, spadło ciśnienie krwi, oddech stał się płytki, nerki funkcjonowały coraz gorzej. Ale papież pracował. W przerwie między atakami choroby podpisał nominację dla kilkunastu biskupów krajowych, dla nuncjuszy. Tymczasem pod jego oknem w Pałacu Apostolskim zgromadziło się na modlitwie około 100 tysięcy, głównie młodych ludzi. Jan Paweł II, wiedząc o tej młodzieży, która czuwała na placu świętego Piotra, wiedząc o tym, w niemal niesłyszalny sposób skierował do niej słowa podziękowania. Szukałem was. Teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję. 2 kwietnia w sobotę Jan Paweł II około godziny 15:30 bardzo słabym głosem wyszeptał: pozwólcie mi iść do domu Ojca. To były jego ostatnie słowa. Około godziny 21:52 dziennikarze zaczęli informować, że Jan Paweł II chyba nie żyje. Wątpliwości w tej kwestii rozwiały się tuż przed 22, kiedy na plac świętego Piotra wyszedł argentyński biskup Leonardo Sandri, oznajmiając wszystkim obecnym: nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca. I w tym momencie stało się coś zupełnie nieoczekiwanego, przynajmniej z punktu widzenia naszych polskich przyzwyczajeń. Powietrze na placu świętego Piotra i w jego okolicy wypełnił gigantyczny huk braw. Bo tak właśnie Włosi swoim starym zwyczajem żegnali człowieka, który przeżył piękne życie. Przeżył piękne życie. W chwilę później zabrzmiał największy dzwon Bazyliki świętego Piotra, obwieszczając światu śmierć 264 papieża. Amen. Taki był podobno ostatni szept umierającego papieża. To słowo najmocniej kojarzy się z Jezusowym wykonało się, wyszeptanym z wysokości krzyża. Wykonało się. A z nami, ze światem, coś zaczęło się wtedy dokonywać. W obliczu wydarzeń na Watykanie świat złagodniał. Poczuliśmy wtedy, co znaczy być globalną wioską. Dramat, który rozgrywał się na Watykanie, rozgrywał się najbliżej nas, nie był faktem historycznym, medialnym. On nie dotyczył, ale on właśnie dotykał. Dotykał bezpośrednio. Czuliśmy fizyczny dotyk tych wydarzeń. Ból, cierpienie, łzy, spokój. Zaczęliśmy rozumieć wtedy, co znaczą słowa Chrystusa o tym, że tam, gdzie dwoje gromadzi się w imię Boga, tam też Bóg nie skąpi swej obecności. I zauważyliśmy niemal natychmiast, że w tej nieobecności, w tym braku, w tej pustce po ukochanym Ojcu Świętym można dostrzec zarys tego, który nadchodzi, który jest tajemnicą, ale który jest, który jest. I okazało się, że obecność to nie musi być fizyczne uobecnienie. Obecność to zmiana nas samych. To przemiana naszej egzystencji. To metanoia. To zrozumienie, że można być inaczej. Że można zmienić swoje jestem. Drodzy w Panu, chciałbym na jeszcze jedno zwrócić uwagę, na jeszcze jedno z tej wielkiej lekcji, która jest niewyczerpana, o której można by było mówić długo. Chciałbym zwrócić na jeszcze jedną uwagę, choć to nie wyczerpuje absolutnie owej ars moriendi i tego, co my, naród, wyciągnęliśmy z tej sztuki umierania w naszej żałobie. Chcę przypomnieć spokój. Tak, spokój. W jednym z komunikatów prasowych w tych ostatnich dniach podano do wiadomości: Ojciec Święty jest spokojny i przygotowany. Spokojny i przygotowany. Te słowa mogły wydać się jako porażające. Ale właśnie w tych słowach został ukarany pewien kierunek, pewna droga dla nas. Droga, którą my powinniśmy iść. Człowiek, który umiera, traci wszystko. Traci siły, nadzieje, więzi z bliskimi. Zostaje ogołocony ze wszystkiego. Właściwie ostatnie, co mu zostaje, to czas. To jest jego czas. Nie nasz, ale jego. On odchodzi wyłącznie w swoim czasie. Swoim. I to jest jego jedyna, ostatnia własność. Ta godzina jest jego w sposób tak dogłębny, intymny, że nie sposób sobie tego nawet wyobrazić. I to, co zostawił nam papież w tej swojej ostatniej, najdłuższej pielgrzymce kwietniowej, której kresu nie mogliśmy nawet zobaczyć, a on szedł. Szedł dalej, niż sięgał nasz wzrok. To, co nam zostawił, to waga naszego czasu. Godziny, która wszystkie określenia chronologii ma za nic, bo jest godziną bez daty. Ta godzina najważniejsza, do której zmierzamy, jest uwolniona z chronologii, ale też tym bardziej uwolniona jest z harmonogramu. Nie da się jej zaplanować, zorganizować, wypełnić wedle własnych zamiarów. To w takiej godzinie uczymy się prawdy ponadczasowej, tej właśnie, że ponad naszą władzą, naszym kreowaniem życia, naszym panowaniem nad sobą jest jakaś potęga wyższa. Odchodził od nas ten, który był spokojny i przygotowany. I ten jego spokój stał się naszym udziałem. Byliśmy wtedy spokojni, bo nasza teraźniejszość w pewien sposób została uwolniona od przyszłości. Czas się wtedy zatrzymał. Zrozumieliśmy, że są sprawy na miarę naszego dziś. Nie warto, nie ma potrzeby wybiegać w przyszłość. Przecież nasze dziś określa tę przyszłość. Od tego dziś będzie zależało jutro. Ogarnął nas spokój. Może nie na długo, na pewno nie na zawsze. Ale w tym momencie to był ogromny spokój. I tamten czas, tamta żałoba zmieniła nas. Jednych dosięgła głębiej, innych tylko dotknęła. Byli tacy, którzy obnosili się z dumą: nie płakałem po śmierci papieża. Jedni i drudzy żyliśmy i żyjemy obok siebie, ze swoją różnorodnością, ze swoją zróżnicowaną wrażliwością. Ale ośmielę się to powiedzieć, że to my, którzy płakaliśmy, byliśmy i jesteśmy spokojni. Jest w nas moc, jest w nas wspomnienie Jego słów z pierwszego pożegnania z 79 roku, z krakowskich błoni. Wtedy żegnał się z nami po raz pierwszy. Te słowa jakimś echem wróciły do nas w 2005 roku. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność, nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to. To proszę was brzmi mocniej niż rozkaz. Ono zobowiązuje. Jest testamentem, który musimy na nowo podjąć.
Światła otworzyłeś drzwi. Zdał się cud, zniknął lęk.